Pierwszy list Jana rozpoczyna się słowami: to, co było od początku, co usłyszeliśmy, co widzieliśmy na własne oczy, na co patrzyliśmy i czego dotykały nasze ręce, i co dotyczy słowa życia. Jan apostoł pisze więc, po pierwsze, iż słyszał Chrystusa, słyszał Jezusa, podobnie jak inni apostołowie. Dlatego pisze: usłyszeliśmy. Kiedyś Sedekiasz zapytał Jeremiasza: czy jest jakieś słowo od Pana? Król pytał proroka: czy jest jakieś słowo od Pana? Ludzi interesuje nie czyjaś opinia, czy czyjeś przewidywania, ale słowo pochodzące od Pana. O jednym z wielkich kaznodziei mówiło się, że najpierw przysłuchiwał się Bogu, a potem przemawiał do ludzi. Prawdziwym nauczycielem jest ten, kto słyszał głos Chrystusa, kto od Niego otrzymał swoje poselstwo. Takimi świadkami byli apostołowie. Po drugie, Jan pisze, że widział Chrystusa. Ktoś powiedział do znanego misjonarza: dzisiaj mówiłeś tak, jak gdybyś przyszedł za kazalnicę prosto ze spotkania z Bogiem. Na to ów misjonarz, kaznodzieja, odparł: chyba tak było rzeczywiście. Przyszedłem ze spotkania z Bogiem. Prawdą jest, że nie możemy oglądać Chrystusa w ciele, tak jak oglądał go Jan, ale stale możemy go oglądać oczyma wiary. Jan pisze: usłyszeliśmy i widzieliśmy, a potem: na co patrzyliśmy, czemu się przypatrywaliśmy. Jan i inni apostołowie wpatrywali się w Chrystusa, przypatrywali się Mu. Najpierw Jan pisał, że widział Chrystusa. Jaka jest więc różnica pomiędzy tymi dwoma określeniami? Widzieć, a przypatrywać się. Występują tu w języku oryginalnym listu dwa zupełnie inne greckie czasowniki. Pierwszy oznacza po prostu widzenie fizycznym wzrokiem. Natomiast drugi, ten, który przetłumaczony jest jako przypatrywać się, pochodzi od greckiego słowa teastai i znaczy przyglądać się komuś lub czemuś aż do pełnego zrozumienia danej osoby czy pojęcia, czym jest dana rzecz. Dlatego na przykład, mówiąc o Janie Chrzcicielu, Jezus zapytał tłumu: coście wyszli oglądać na pustyni? Dosłownie, czemu przyszliście się przypatrywać na pustyni? Słowo to mówi o tym, jak zebrany tłum z uwagą przyglądał się Janowi Chrzcicielowi, zastanawiając się, kim ten człowiek jest. W prologu do swojej Ewangelii apostoł Jan tak świadczy o Jezusie: ujrzeliśmy chwałę Jego. I tutaj również występuje ów czasownik grecki, opisujący przypatrywanie się. Nie pobieżne rzucenie okiem, ale uważne przypatrywanie się i stopniowe odkrywanie, kim jest Chrystus. Usłyszeliśmy, zobaczyliśmy i przypatrywaliśmy się, pisze Jan, a dalej w imieniu apostołów świadczy: ręce nasze dotykały Chrystusa. Łukasz pisze o tym, jak Jezus po swoim zmartwychwstaniu powrócił do uczniów i powiedział: spójrzcie na ręce moje i na nogi moje, że to ja jestem. Dotknijcie mnie i patrzcie. Wszak duch nie ma ciała ani kości, jak widzicie, że ja mam. Jan podkreśla, iż Jezus był kimś, kogo można było dotykać. Posiadał ciało i krew. Był po prostu w pełni człowiekiem. Jan przekonuje swoich odbiorców, czytelników swego listu, że Jezus, ten, którego dobrze znał, naprawdę był człowiekiem, podobnym do innych ludzi. wątpliwości odnośnie pełnego człowieczeństwa Jezusa, jak zobaczymy to później, studiując dalsze części listu, apostoł Jan uważał za największe niebezpieczeństwo grożące wierze chrześcijańskiej. Jan świadczy, że Jezus, Syn Boży, był jednocześnie Synem Człowieczym, był w pełni człowiekiem. Apostoł Jan, naoczny świadek życia Jezusa, pisze dalej: życie zostało objawione i widzieliśmy je i świadczymy o nim i głosimy wam życie wieczne, które było zwrócone ku Ojcu, a nam zostało objawione. Życie zostało objawione. Od upadku w grzech było ono ukryte, zasłonięte. Nie można było go odnaleźć, a teraz pojawiło się w Jezusie. Można je usłyszeć, zobaczyć, można go dotknąć. Co za wspaniała wieść! Ciągle i wciąż na nowo, kiedy czytamy te słowa Jana, musimy stawiać sobie pytania o sens życia, o prawdziwą istotę życia. Ileż prób podejmowano we wszystkich dziedzinach, aby dotrzeć do istoty życia. Tęsknota do poznania sensu i istoty życia przenika wszystkie poezje świata. Za ludzkim błądzeniem po drogach fałszywych nauk i drogach grzechu często kryje się rozpaczliwe pragnienie znalezienia tam w końcu upragnionego życia, znalezienie jego sensu. Pragnienie życia, prawdziwego życia, dręczy wielu ludzi i gna ich z miejsca na miejsce. O tym prawdziwym, właściwym, spełnionym życiu pisze Jan. Nazywa je życiem wiecznym. Nie chodzi przy tym o wieczne trwanie jako takie, bo jeśli miałoby być wieczną zgubą czy wieczną śmiercią, to mogłoby być straszne. Chodzi o życie, które jest w swej istocie takie, że może sprostać wszelkim wyzwaniom wiecznego trwania, a więc życie u boku Ojca. Życie, które zostało nam objawione w Jezusie Chrystusie. Jan, pisząc o wiecznym życiu, używa słowa aion, inaczej eon. Pojęcie wieczny jest czymś abstrakcyjnym, jest pojęciem filozoficznym. Kojarzy nam się nieraz z martwą, pustą bezczasowością. Ale nie takie ujęcie znajdujemy tutaj. W tym konkretnym określeniu, które znajdujemy w liście Jana i w ogóle w całym myśleniu biblijnym, nie o to chodzi. Wśród Izraelitów przyjęło się określać cały teraźniejszy bieg dziejów jako teraźniejszy zły wiek i przeciwstawiano mu wiek nowy, który nadejdzie. Stąd życie wieczne oznacza życie, które należy do nadchodzącego wieku, do przyszłego życia, nowego stworzenia. W każdym razie określenie wieczne nie jest pojęciem ilościowym, tylko jakościowym. Życie wieczne jest prawdziwym, spełnionym, boskim życiem, które nie podlega prawu przemijania i śmierci i trwa w nieskończoność. O takim to życiu świadczy Jan, że stało się widzialne, że zostało objawione. Życie zostało objawione, świadczy Jan, a potem pisze dalej: objawiła się miłość Boga. Życie zostało objawione, objawiła się miłość Boga. A więc sens prawdziwego życia tkwi w miłości. Prawdziwe życie polega na miłowaniu, na doświadczaniu miłości i odwzajemnianiu miłości. Przechodzimy ze śmierci do życia, jeżeli kochamy. Kto nie miłuje, pozostaje w śmierci, nawet jeśli osiągnął wysoki stopień duchowego poznania i być może miał cudowne, mistyczne przeżycia. Podobnie pisał apostoł Paweł: choćbym miał wiarę taką, żebym góry przenosił, choćbym wszystko rozdał, a miłości bym nie miał, jestem nikim. Miłość jest także tym, co było od początku, podkreśla Jan, bo Bóg jest miłością i stworzył świat z miłości i dla miłości. W miłości sens i cel wszelkiego istnienia staje się czymś oczywistym. W miłości życie wieczne staje się widzialnym konkretem i czymś wspaniałym. Życie to było ukryte, było u Ojca, pisze apostoł. Jan nie stwierdza, czy to życie, określane jako światłość ludzi, pierwotnie należało do ludzi i zostało odebrane w następstwie upadku w grzech, czy też miało im być dane jako owoc z drzewa życia dopiero po pomyślnym przejściu próby posłuszeństwa przy drzewie poznania. Janowi spełnienie objawiło się w teraźniejszości. Prawdziwego życia, którego tak intensywnie szukano i pożądano, nie poznał nikt, ale oto właśnie zostało objawione. Co za nowina! W Jezusie objawione zostało nam życie, prawdziwe życie, życie, którego istotą, sercem, sensem i celem jest miłość. Życie zostało objawione i widzieliśmy je i świadczymy o nim i głosimy wam życie wieczne, które było u Ojca, a nam zostało objawione. I dalej Jan pisze: to, co widzieliśmy i usłyszeliśmy, głosimy również wam, abyście i wy trwali we wspólnocie z nami. My zaś trwamy we wspólnocie z Ojcem i Jego Synem, Jezusem Chrystusem. Apostoł pragnie podkreślić, że jego zwiastowanie apostolskie, jest zupełnie inne od różnych religijnych czy filozoficznych światopoglądów. Powraca do pierwszego zdania swego listu i jeszcze raz powtarza: to, co widzieliśmy i słyszeliśmy, to wam zwiastujemy. Jan nie doszedł do poznania na podstawie własnych przemyśleń. Nie opowiada również, że miał tajemnicze wizje. Nie, apostołowie zwiastują historyczne fakty, które naprawdę widzieli i słyszeli. Oglądali Jezusa, przypatrywali mu się i słuchali go. To apostolskie zwiastowanie dotarło już dawno do adresatów listu i podstawy nauki są im znane. Jan często zwraca się do nich jako do dzieci. W szerokim znaczeniu tego słowa jest ich duchowym ojcem. Wyraźnie podkreśla, że nie pisze do nich jako do tych, którzy nie znają jeszcze prawdy. Jan wie, że są chrześcijanami, ale odbiorcy listu stoją wobec wielkiej pokusy. Mają się rzekomo uwolnić od prostego apostolskiego zwiastowania, żeby osiągnąć nowe, wyższe poznanie. Dlatego Jan z pełnym zaangażowaniem wypełnia wobec nich swój obowiązek. Pisze o świadectwie prostym i jasnym. Widzieliśmy, słyszeliśmy. Jan ma na celu przy tym zupełnie jasny cel. Pisze: abyście i wy społeczność z nami mieli. Widzenie, słyszenie i dotykanie było udziałem tylko Jana oraz innych uczniów, świadków Jezusa Chrystusa. Nie było natomiast udziałem tamtych wspólnot w Azji, w Europie, a tym bardziej nie jest naszym doświadczeniem. Jednak apostołowie zwiastowaniem swoim włączają nas w tę społeczność, w tę łączność z Ojcem i Jezusem Chrystusem. Występuje tutaj słowo koinonia w oryginalnym greckim tekście listu. To, co początkowo było udziałem samego apostoła, objawienie życia, teraz dzieli on z nami, także my również otrzymujemy w tym pełny udział. Należymy do koinonii, do wspólnoty. Wierzący w nie mniejszym stopniu niż apostołowie mają to życie, które jest życiem wiecznym. Jan w zakończeniu swojej Ewangelii napisał: te znaki zaś są spisane, abyście wierzyli, że Jezus Chrystus jest Panem, Synem Boga, i abyście wierząc mieli życie w Jego imieniu. Społeczność apostoła ze wspólnotą wierzących trwa już od dawna, dlatego Jan nie pisze: zwiastujemy wam, abyście otrzymali społeczność z nami. Społeczność, łączność jest jednak w pewnej mierze zagrożona. Możemy to lepiej zobaczyć na tle wypadków, na przykład w Koryncie. Obydwa listy do Koryntian ukazują nam, jak mężowie w Koryncie robili wszystko, aby oderwać kościół w Koryncie, kościół lokalny, od apostoła Pawła. W ogóle od apostołów. Kościół, do którego Jan pisze, ma na nowo mieć pełną społeczność z apostołami i świadomie ma przeciwstawiać się wszelkim usiłowaniom naruszania tej społeczności, tej więzi. Przez tę społeczność, przez tę łączność Kościół nie jest związany w jakiś sposób osobisty z apostołami, ale dzięki apostolskiemu zwiastowaniu powstają wspólnoty wierzących, którzy tak samo jak apostołowie mają w Bogu swojego Ojca, a w Jego Synu, Jezusie Chrystusie, swego Pana, swego Zbawiciela, swoje życie uczestnictwa w chwale, życie prawdziwe, życie miłości. Nauczanie apostołów jest więc słowem życia. Wprowadza wszystkich wierzących, a więc i nas, w osobistą więź z Bogiem Ojcem i Jego Synem, Jezusem Chrystusem. Wstępna część pierwszego listu Jana kończy się krótkim zdaniem: a piszemy to, aby nasza radość była pełna. Jan chce podkreślić, że apostolskiego obowiązku dzielenia się Ewangelią nie wykonuje niechętnie, z obowiązku. Przeciwnie, sprawia mu to wielką radość. Więcej, ta radość w tym właśnie osiąga pełnię. Rozumiemy to dobrze. Gdy prowadzimy ludzi do prawdziwego, wiecznego życia i pomagamy im wytrwać na tej drodze, to nasza radość, mimo nieraz trudu i ciągłej walki, staje się pełna. Podsumujmy teraz wstępną część listu. Apostoł Jan wychodzi od palącego pytania o życie i kończy swój list również spojrzeniem na życie. Jan uważa za pewnik, że bez krwi Syna Bożego, bez pojednania na krzyżu, prawdziwe życie jest niemożliwe. Będzie o tym mówił w całym swoim liście. Na pierwszy plan wysuwa fakt, że życie przyszło na ten świat i zostało objawione, przezwyciężyło śmierć. Odpowiada to w pełni świadectwu Ewangelii. Pojawienie się Syna już jest podstawowym zbawczym wydarzeniem i dlatego rozpoznanie Go, uwierzenie weń już może być dla człowieka zbawieniem. Dlatego czytamy często w Ewangeliach: ja jestem życiem, ja jestem prawdą. Tak mówi Jezus o sobie. To, czym Jezus jest w swej osobie, kim jest decydujące. Jego słowa i czyny wypływają z tego, że jest On i rzeczywiście staje się dla nas Zbawicielem, Panem. Fakt, że życie zostało objawione, stanowi podstawę wszystkiego, co Jan ma do powiedzenia. Podobnie pisze apostoł Paweł we wstępie swego listu do Rzymian. Usprawiedliwienie Boże zostało nam objawione. Wypowiedzi te nie są ze sobą sprzeczne. Są to dwa różne, ale ściśle ze sobą związane spojrzenia na wydarzenie objawienia nam się Boga. Ludzie, uratowani dzięki usprawiedliwieniu Bożemu, mają prawdziwe życie. Kościół Jezusa może czerpać radość ze zwiastowania obu posłańców Bożych, Jana i Pawła, i z głęboką wdzięcznością przyjmować bogactwo całego Nowego Testamentu. Pełniąc swoją służbę, Kościół jako wspólnota wierzących z radością będzie uczył się od Jana, że poselstwo Chrystusowe jest odpowiedzią na żywe we wszystkich ludziach pytanie o sens życia. Kościół nie potrzebuje wstydzić się Ewangelii. Jest ona jedyną i prawdziwą odpowiedzią na pytanie i spełnienie tęsknoty o pytanie o sens życia. Pytanie, które zadaje sobie każdy człowiek. Czym jest więc Ewangelia? Ewangelia jest słowem zbawienia. Jest to oferta przebaczenia popełnionych grzechów i mocy do przezwyciężenia grzechów w przyszłości. Ewangelia jest słowem pojednania. Jest to poselstwo o tym, że rozerwana społeczność pomiędzy człowiekiem i Bogiem w Jezusie Chrystusie zostaje na nowo przywrócona, gdyż On zburzył mur nieprzyjaźni pomiędzy człowiekiem i Bogiem, powstały na skutek ludzkiego grzechu. Ewangelia jest też słowem o krzyżu. W centrum Ewangelii stoi krzyż, który jest dla człowieka ostatecznym dowodem przebaczającej, ofiarnej miłości Bożej. Ewangelia jest słowem prawdy. Po zesłaniu Ewangelii niepotrzebne już jest domyślanie się czy szukanie po omacku, gdyż Jezus Chrystus objawia nam prawdę o Bogu. Ewangelia jest słowem o usprawiedliwieniu. Dzięki mocy Ewangelii człowiek może wyjść z niewoli zła i pójść w kierunku sprawiedliwości podobającej się Bogu. Ewangelia jest słowem uzdrawiającym. Jest to jak gdyby antybiotyk leczący truciznę grzechu, lekarstwo, które zapobiega szerzeniu się zła. Ewangelia jest słowem życia. Jej moc uwalnia człowieka od śmierci i pozwala mu wejść w pełnię życia. Ewangelia to odpowiedź na pytanie o prawdziwe życie. To dobra nowina o zbawieniu, o życiu wiecznym.